Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, empiryzmu i humanizmu. Podcast ten mogę realizować, podobnie jak pisać artykuły na stronie, dzięki wpłatom moich patronów i patronek na portalu Patronite. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, moje podcasty i artykuły, to zachęcam do dołączenia na stronie patronite.pl/totylkoteoria. Zachęcam także do obserwowania strony, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter na totylkoteoria.pl. Moim gościem jest dzisiaj dr Sebastian Szklarek, ekohydrolog Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Cześć.
Cześć.
Będziemy rozmawiać o suszy, jako że jest to problem towarzyszący nam coraz częściej, zwłaszcza, chociaż nie tylko, w Wielkopolsce, z której ja się tutaj łączę i w której mieszkam. Ale jak mówię, problem dotyczy coraz większych obszarów różnych miejsc w Europie. Na początek moje pytanie do ciebie, czym jest w ogóle susza? Jakbyś ją jak można zdiagnozować suszę?
Znaczy, generalnie trzeba zacząć od tego, że susza to zjawisko naturalne, tak? Czyli to jest tak samo jak powódź, jak wiatr. To występuje, występowało i będzie występować. A no obecnie to się susza definiuje tak, że mamy. Generalnie susza się też zaczyna od niedoborów opadu i wilgoci, natomiast zaczyna się właśnie od tego, że w jakimś okresie czasu, czy to będzie, rozpatrujemy w ciągu miesiąca, czy w ciągu roku, opadów jest mniej niż średnia wieloletnia. Tutaj za średnią wieloletnią najczęściej się przyjmuje okresy 30-letnie.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to za 30 lat będziemy uznawali suszę za coś innego niż uznajemy teraz?
Może tak być, tak. Znaczy, no, mówię, bo przyjmuje się 30-letnie okresy referencyjne, chociaż ja i tak wolę zawsze patrzeć dłużej, bo w tym momencie, gdybyśmy nie mieli zmiany klimatu, to można byłoby tak rozpatrywać. Natomiast teraz te wzorce się zmieniają i mam wrażenie, że czasami te zmiany, te aktualizacje nie nadążają za postępującymi zmianami.
Czyli generalnie to jest coś względnego, tak naprawdę to nie są jakieś takie totalne, arbitralne wartości odnoszące się na przykład do tego, jakie mają zapotrzebowanie rośliny.
To jest jak wszystko stworzone przez człowieka, tak? Głównie na cele człowieka, a nie na cele przyrody, bo przyroda suszą, na suszę miała jakieś tam wykształcone mechanizmy obronne, tak? Różne organizmy, czy to rośliny, czy zwierzęta na tą suszę w jakiś sposób się przygotowywały ewolucyjnie. Natomiast no, to, że człowiek bardziej jest od tej wody zależny, tak, nie wiem, na przykład uprawy nam zaczynają usychać i mamy problem z wyżywieniem ludności, no to jakieś wskaźniki się zaczęło tworzyć po to, żeby móc tą suszę raz, że lepiej opisać, dwa, lepiej zrozumieć i też lepiej jej przeciwdziałać, tak, bo jak wiemy, ile brakuje, to też można myśleć, skąd ewentualnie tą wodę uzupełnić.
To jakby tak bardziej konkretnie powiedzieć, jakie to są wskaźniki?
Możemy popatrzeć albo na samopad, wtedy to jest jeden z takich popularniejszych wskaźników, to jest SPI, to jest właśnie standaryzowany indeks opadowy, który właśnie mówi, że jak od normy odstajemy, powyżej czy poniżej, bo tym samym wskaźnikiem można też opisać, że mamy nadmiar i że są warunki ponad bardziej wilgotne niż normalnie. Ale najczęściej też jednak się rozpatruje drugą składową tego bilansu wody, czyli jeszcze parowanie się dodaje i wtedy jest, z angielskiego to jest SPI i wtedy mamy jeszcze to uwzględnione ewapotranspirację, czyli transpirację, parowanie zarówno takie z powierzchni gleby czy z sztucznych antropogenicznych, ale także parowanie z powierzchni roślin, to jest właśnie ta ewapotranspiracja uwzględniana. No, w Polsce to znowu jest klimatyczny bilans wodny, takim najbardziej popularnym. Właśnie tu też susza rolnicza jest klasyfikowana pod względem tego wskaźnika, ale on też opiera się na bilansie opad parowania.
A tak pod kątem objawów, to znaczy jeżeli spojrzymy na to, jakie są objawy suszy dla ludzi, myślę, że to też jest ważne, że dla rolnictwa, to jakie to są?
Objawy, no to mamy przesuszoną glebę, tak, rośliny się gorzej rozwijają, to są takie widoczne, to co widać na przykład po drzewach, że brzozy, które no, z wielu czynników zaczynają wysychać znacznie wcześniej, no to jednym z nich właśnie jest coraz częstsze susze, tak, i teraz już też krążą zdjęcia brzozy, która już teraz wysycha w lipcu, tak, zamiast na jesieni, to już teraz obsycha. No i no, te plony, które są widoczne, które też gorzej rosną. No a na rzekach to widzimy, na rzekach widać te niskie stany wód. Znowu ostatnio było głośno o niskim poziomie wody w Warszawie, a to też widać na mniejszych. No i jak ktoś ma studnie, to też może obserwować, że ten poziom wody w tych studniach też się obniża, bo to jest bardziej taki długofalowy efekt suszy, właśnie takiej wieloletniej, wielomiesięcznej, bo o ile rośliny, no to jest taki chwilowy, tak, że nie pada wtedy, kiedy one rosną, no bo zimą tego to nie widać aż tak dobrze. Natomiast rzeki i wody podziemne, no to jest taka właśnie bardziej długofalowa susza, którą można obserwować cały rok, czy ona jest, czy nie.
A jak ma się susza do jeziora?
Też może być, tylko że no na jeziorach to mniej widać, bo to są jednak duże zbiorniki naturalne, co ważne, i one są po prostu, nawet jak się gdzieś tam trochę poziom tej wody obniży, to nie aż tak bardzo. Szczególnie, że jednak większość naszych tych naturalnych jezior to gdzieś w otoczeniu jakichś lasów jest położona, więc to jest takie mikrokrążenie wody. Bardziej susze widać na sztucznych zbiornikach, gdzie rzeczywiście one postawione na rzekach, no reagują prawie jak rzeka. Tak jak rzeka wysycha, to zaczyna wysychać ten sztuczny zbiornik.
A torfowiska?
No to są w ogóle takie bardzo fajne obszary, tak, bo one, niektórzy też rozpatrują, że to jest dobra retencja, ale też coraz częściej się spotykam z taką informacją, że to jest, tak, fakt, one wodę zatrzymują jak gąbka, ale niechętnie tą wodę oddają, więc one są chyba najbardziej odporne na suszę, no, na suszę, tak, jako zjawisko naturalne, bo co innego jest osuszanie przez człowieka.
No dobrze, to jakbyś mógł powiedzieć teraz, jakie są etapy suszy, czyli wychodzimy od momentu, w którym nie ma suszy, do momentu, w którym ona się pojawia.
Znaczy, no to jeżeli mamy, tam, znaczy też skala suszy jest różna, tak? No i powiedzmy, jeżeli tak, ty jesteś w Poznaniu, tam powiedzmy w ciągu miesiąca powinno czerwca spaść 50 litrów na metr kwadratowy, tak? Jeżeli jest 45, no to jest niby poniżej, ale to jeszcze nie jest tak drastycznie poniżej i to jest taki przedział. Później jak się to zamienia na ten wskaźnik SPI, o którym mówiłem wcześniej, no to tam też jest taki, że plus 1, minus 1 to jest jeszcze taka granica norma, po prostu jakieś lekkie wahania w tą czy w drugą stronę. Natomiast kiedy to już zaczyna spadać bardziej, no to mówimy o mniej lub bardziej intensywnej suszy. No i susza się zaczyna od opadów przede wszystkim, czyli to jest susza atmosferyczna. I tutaj właśnie mówimy o tym bilansie opad albo opad parowanie, gdzie w ciągu, minimum to jest ten miesiąc, że w tym okresie tych opadów albo tej wody w krajobrazie jest mało. Natomiast kolejny etap to jest susza rolnicza, czyli tu, albo glebowa, bo to w zależności jak, jeżeli patrzymy z punktu człowieka, to się mówi najczęściej rolnicza, no bo nas interesuje, czy nam plony rosną, czy drzewa, czy tereny zielone się dobrze rozwijają w miastach. I tutaj po prostu jest to definiowane tak, że mamy niedobór wody w danej fazie rozwojowej roślin, tak? Czyli jeżeli one potrzebują na początku tej wody więcej, a tej wody nie ma, bo nie pada, no to jest bardziej intensywna susza. Później może być nawet przy takich samych opadach ta susza mniejsza, bo też rośliny mniej potrzebują. Natomiast taką szerszą, to bardziej środowiskową, to jest właśnie ta susza glebowa, która mówi nam o tym, jak wilgotność gleby w danym momencie jest w odniesieniu do normy, tak? Bo tutaj też bardziej ten okres już wieloletni się odnosi i przyjmuje się tak, że jak gleba jest, nasycenie gleby wodą jest poniżej 40%, no to już taka jest dość intensywna ta susza. No i kolejna jest susza hydrologiczna, czyli to, co widzimy w wodach powierzchniowych, głównie na rzekach. I tutaj też jest to też na podstawie obserwacji wieloletnich, mamy jakieś tam stany średnie, stany wysokie, czyli stany powodziowe, no i te stany niskie, czyli te właśnie suszowe. I poniżej pewnego poziomu na wodowskazie, jak już woda zejdzie, no to zaczynamy mówić o suszy hydrologicznej, mniej lub bardziej ekstremalnej, w zależności jak od tej średniej to odbiega. No i susza hydrogeologiczna, czyli dotycząca wód podziemnych, ale tego pierwszego poziomu wodonośnego, czyli takiego poziomu, który zwierciadło wody się przesuwa w zależności od tego, czy na powierzchni pada, czy nie. No i tutaj to obserwujemy właśnie, że w studniach monitoringowych ten poziom wody się po prostu obniża. Im dłuższa susza jest na powierzchni, tym bardziej to się obniża, ale ona, ta hydrogeologiczna reaguje najpóźniej. Te efekty, no naprawdę musi dłuższy okres nie padać, żeby to zareagowało. Natomiast też najdłużej się z niej wychodzi, więc to jest taki bardziej długofalowy efekt.
Czyli najpierw mamy suszę atmosferyczną, to jest to samo co meteorologiczna?
Meteorologiczna to tak trochę, można też tak wziąć pod uwagę, bo jeżeli weźmiemy atmosferyczną, to bardziej tak jest z opadami, natomiast meteorologiczna to mam wrażenie, że tu bardziej byłoby tak opad plus parowanie jeszcze, tak? Ale tak, to raczej się jednak spotykałem z atmosferyczną, meteorologiczną, w sumie jeszcze nie słyszałem, żeby tak termin był, ale może gdzieś tam się przewija w literaturze.
No dobrze, czyli mamy tą atmosferyczną, potem mamy rolniczą, potem mamy...
rolnicza też glebowa, bo to glebowa. Zamiennie, tak. Glebowa jest jak gdyby trochę szerzej, szersza, tak. Bo glebową można też zimą oznaczyć, a rolniczą no ciężko jest zapotrzebowanie roślin, u nas przynajmniej zimowe, tak.
I potem jest susza hydrologiczna.
Hydrologiczna, tak.
I dotycząca schnięcia rzek. I następnie mamy suszę hydrogeologiczną dotyczącą opadu, obniżenia się lustra wody podziemnej.
Podziemnej, tak.
Jest coś jeszcze, czy to jest już koniec?
Czasami się też pojawia jakiś aspekt tam gdzieś suszy gospodarczej, no ale to już jest bardziej taki termin gospodarczo-ekonomiczny, bardziej dla człowieka, natomiast w środowisku jak gdyby już nie mamy kolejnych etapów.
Rozumiem. I jak często te poszczególne etapy suszy, jak często powiedzmy w ostatnim roku albo może dwóch latach występowały u nas w Polsce?
Generalnie to występują coraz częściej, tak, bo to jest tam gdzieś z danych projektu Klimada wynikało, że w latach 70. mieliśmy jedną suszę na 5 lat, obecnie mamy prawie 4 susze na 5 lat, tak, albo prawie co roku się zdarza to 10 lat. Więc to jest coraz częściej i to też zależy na jakiej przestrzeni rozpatrujemy, tak, bo jeżeli rozpatrujemy na obszarze kraju, jakim jest Polska, to suszę atmosferyczną albo rolniczą mamy praktycznie co roku w jakimś tam obszarze. No tylko problem jest taki, że ten obszar jest coraz większy w każdym roku i też coraz dłużej trwa i ta susza jest często coraz bardziej intensywna. Natomiast hydrologiczna, no to też różnie z tym bywa, bo to już wszystko zależy od tego, jak długo ten niedobór opadów występuje i to... Wpływ też ma na to, jak wyglądają nasze zimy, bo niestety te zimy są coraz mniej śnieżne, a to, jak kształtuje się przepływ na naszych polskich rzekach, właśnie zależy głównie od dwóch czynników. Jeden to są właśnie roztopy wiosenne, których mamy coraz mniej i to głównie te rzeki, które gdzieś tam zaczynają swój bieg na południu, chociaż w centralnej Polsce też są takie, które właśnie mają taki, to się nazywa fachowo reżim hydrologiczny, gdzie właśnie te największe przepływy występują w okresie roztopowym. No i drugi to jest gdzieś tam w okolicach lata, kiedy te największe opady, tak lipiec jest tym najmokrzejszym miesiącem z powodu gdzieś tam burz, które się zawsze zdarzały, no to drugi właśnie taki okres letni i to wtedy się, to jest reżim taki wiosenno-letni, wtedy taki roztopowo-burzowy można powiedzieć. Ale no to, o ile ten burzowy gdzieś tam jeszcze się czasami pojawia, no to z tym roztopowym jest problem i to powoduje, że bardzo często rok hydrologiczny, który zaczyna się w Polsce od 1 listopada, no to już na starcie po zimie, czy nawet zimą mamy niskie stany wody i tak naprawdę roztop, który powinien uzupełniać te deficyty, to jest albo niewystarczający, albo praktycznie go nie ma, jak to było w 2020.
To rzeczy, rozumiem, chodzi rzecz w tym, że jak nie ma topniejącego śniegu, no to nie ma wody, która dla tej gleby, dla tych roślin może działać, a też to jest taka różnica, no, że śnieg topnieje stopniowo, wobec czego to nie jest tak, że jak luśnie jak w lipcu burza i zaraz jest sucho, tylko to jest przez jakiś dłuższy okres.
No to jest dłuższe i efektywniejsze po prostu nawadnianie, bo takie topnienie to jest tak, jak takie zraszanie wody, gleby, tak?
A czy susza jakoś się ma do powodzi? Jest na przykład coś takiego, że po okresie suszy jest większe ryzyko powodzi albo jakiś inny związek?
Częściowo tak, bo jak wyschnie nam porządnie gleba, no to ona jest twarda, nieprzepuszczalna, prawie jak beton. Więc to może zwiększać ryzyko powodzi, zwiększa też ryzyko jakichś osuwisk w wyżej położonych partiach. No ale też problem jest też taki, że na suszę, zresztą na powódź też, no nakłada się to, co my ludzie robimy, tak? Czyli tutaj całe zagospodarowanie, gospodarka wodna, to jak my działamy, no to często się nakłada. No i na suszę też nakłada się takie pojęcie niedoboru wody, niedobór wody to jest że nie wystarczy wody na potrzeby danej lokalizacji, ale to już tutaj jest bardziej czynnik też często człowieka, tak, że my czasami pobieramy więcej niż tej wody może się odtworzyć w danym krajobrazie. No i tutaj dobrym przykładem właśnie są na przykład te leje depresyjne przy odkrywkach, tak? No to jest lokalny niedobór wody, na który może się nakładać na suszę i mamy potęgowanie się dwóch zjawisk.
Jakie są w ogóle okoliczności suszy, co jej towarzyszy, jeżeli chodzi o na przykład atmosferę, pogodę, o zjawiska przyrodnicze?
Aż nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Znaczy, no najczęściej to, co widzimy, no to brak opadów. No też zimą może to jest mniej odczuwalne, tak, ale też często to są jakieś wyższe temperatury, no bo jednak, tak jak mówiłem, tą suszę też mamy ten bilans opad-parowanie, więc parowanie w wyższych temperaturach, które się tak naprawdę zaczynają już nawet, zimą też parowanie mamy, ono nie jest jakieś duże w porównaniu do lata, ale też są takie ciekawe opracowania, badania pokazujące, że o ile latem przez rosnące temperatury to parowanie się zwiększa, no to procentowo największy wzrost parowania jest właśnie w okresie zimowym, bo tam się ono w niektórych okresach podwaja nawet. Fakt, że to jest niewielki tam procent w skali roku, ale jednak no to jest taki kolejny czynnik, że jak mamy ciepłą, bezśnieżną zimę, który powoduje, że nam ten zabiera tą wilgoć. No i innym czynnikiem, który też możemy ostatnio obserwować, który gdzieś tam wpływa na tą suszę, takim jest czynnikiem atmosferycznym, no to jest zwiększona siła wiatru, bo jak nawet jak nam paruje z jakiegoś obszaru i mamy zwiększony prędkość wiatru, to szybciej nam tą wilgoć z tego obszaru zabiera i to powoduje, że ona na przykład następnego dnia nie może wrócić w postaci jakiejś rosy czy porannej mgły.
A jeżeli chodzi o przyrodę, na przykład, nie wiem, jakieś pewne gatunki ryb pewnie kopią nory w boku rzek i się tam chowają, albo być może ptaki migrują.
Znaczy no w Polsce chyba akurat takich gatunków ryb nie ma. Znaczy generalnie ryby w Polsce to starają się uciekać, tak, że one czują po prostu, że się zmniejsza ten poziom wody i starają się znaleźć jakieś zagłębienia w rzece albo jakieś niżej położone obszary i tam uciekać. Natomiast no to jeżeli chodzi o inne organy, no te bardziej mobilne ssaki, ptaki, no to mogą próbować migrować, tak, za tą wodą. Te, które nie mogą, no to mają formy przetrwalne, no, na przykład ta trawa, która, dla której kluczem jest system korzeniowy, tak, dlatego jak ją przecinamy, to ona nadal żyje i odrasta, bo kluczem jest ten system korzeniowy, dopóki on nie wyschnie, no to to ta roślina ma szansę odżyć, natomiast w środowisku wodnym no to mamy na przykład taką grupę organizmów zooplanktonowych, czyli te takie małe, najmniejsze zwierzęta i one formą przetrwalną jest to, że składają jaja do osadów i te jaja potrafią przetrwać dość długo w tych osadach i czekają na korzystne warunki, czyli jak się susza skończy, no to i mamy odpowiednie warunki termiczne i świetlne, no to później z tych jaj się rozwija kolejne pokolenie. I w zależności od grupy organizmów, od tego, jak na danym obszarze świata susza występuje często, czy jakie warunki klimatyczne, bo to niekoniecznie susza może być, no to mają różne strategie adaptacji. Tak? Tutaj dobrym przykładem na przykład są kaktusy, które po prostu jak nie ma wody, to zatrzymują dużo jej w sobie, a jak już ta woda się pojawi, no to wtedy uzupełniają bardzo szybko te niedobory.
W których regionach świata są susze częstsze, a w których rzadsze i w ogóle czym się te susze między sobą różnią?
No to jest takie w sumie trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak mówiłem na początku, susza jest zjawiskiem naturalnym. Tak? Jeżeli na przykład Egipt ma opady roczne na poziomie 5 litrów na metr kwadratowy, no to jest naturalnie po prostu suchy kraj, tak? I to, że na przykład jest pustynia, to nie znaczy, że tam susza występuje co roku. No po prostu są takie warunki klimatyczne, tak? No to bardziej wchodzi już klimat, że po prostu jest klimat suchy, z niewielkimi opadami i cała przyroda się dostosowała do tych warunków. Natomiast oczywiście, no jakby średnia opadów, jeżeli w Egipcie jest 5, a spadło nam 0, no to wtedy możemy mówić o suszy. Tylko jak gdyby ten margines, gdzie tą suszę można zidentyfikować, jest bardzo niewielki. No jak porównamy to do Polski, gdzie średnia opadów jest 550 litrów na metr kwadratowy, no to niedobory w dół do zera, no to mamy duży przedział, tak? Natomiast w Egipcie jest niewielki. Bardziej by można było patrzeć, że te susze w niektórych regionach są coraz częstsze, tak? Że to nie tak, że gdzie naturalnie susze występują najczęściej, ale gdzie te susze coraz częściej się pojawiają. No i tutaj jest taki region na południe od Sahary w Afryce, między Saharą a tymi pasem lasu deszczowego, gdzie pustynia powiększa jak gdyby swój obszar właśnie głównie z powodu zmiany klimatu i działalności człowieka. Te niedobory opadów tam są coraz większe, susze są coraz częstsze i to powoduje, że można byłoby tam rzeczywiście wskazać to miejsce jako miejsce, gdzie te susze są częstsze niż w innych regionach świata. I tak samo, znaczy można byłoby nawet taki wniosek postawić, że tam, gdzie dane miejsce nam wysycha, to tam po prostu susze są częstsze niż to było w przeszłości, tak? Bo ta szata roślinna zaczyna się zmieniać. Ale mówię, to nie jest takie proste, bo pewne regiony są naturalnie predysponowane do wysychania i zmieniania swojego krajobrazu, a w niektórych to rzeczywiście jest, że susze są coraz intensywniejsze, bo mamy zmianę klimatu, bo mamy działalność człowieka i nawet nie tyle susze, tylko skutki suszy są coraz bardziej odczuwane.
No w zasadzie w Afryce to chyba nawet pory roku się dzielą bardziej na porę suchą i porę deszczową, prawda?
Tak, a czy to nawet nie trzeba tak daleko do Afryki, bo tu nawet Hiszpania, tak, południe Europy to też jest taki region, gdzie te śródziemnomorskie cały klimat, że mamy raczej przewagę dwóch pół roku niż tak u nas cztery, czy tam nawet kiedyś u nas w Polsce się wyróżało sześć, bo jeszcze było przed zimie i przed wiośnie.
No to jaki jest wpływ tego klimatu na suszę? Takie czynniki klimatyczne, jak nie wiem, prądy morskie, jakieś wiatry i tak dalej?
Znaczy, no to tak, no to tutaj zmiana, granie całe konsekwencje zmian klimatu, które powodują zmiany stanów pogody, bo tutaj mamy raz, że zawirowania tego prądu strumieniowego jet stream, które powodują, że możemy mieć jeziory ciepłe albo jeziory zimne w regionach, które wcześniej nie występowały albo występowały dość rzadko, teraz mogą być coraz częstsze. Natomiast jeśli chodzi o zmiany klimatu, to takim czynnikiem, który najbardziej wpływa na intensywność suszy, to jest zmiana charakterystyki opadów i zwiększenie parowania. I tutaj zmiana klimatu rzeczywiście ma dość duży wpływ, bo jeśli chodzi o opady, no to jest tak, że w cieplejszym powietrzu więcej tej wody możemy zmieścić, zanim on się zamieni w deszcz. I to powoduje, że nam się wydłużają okresy suszy. Natomiast kiedy już się odpowiednie warunki do skroplenia tego i zamienienia w deszcz pojawia, no to mamy wtedy z takiego większego balonu z wodą mamy bardziej nawalny opad, tak? I tak jest taka międzynarodowa organizacja, która właśnie bada te zjawiska pogodowe, czy to są zjawiska naturalne, czy zwiększone były przez zmiany klimatu. No to co się niedawno, chyba w zeszłym roku, bo w Niemczech zdarzyło, ta tragiczna powódź, gdzie tam osoby zginęły, no to oni tam wskazali wyraźnie, że to zjawisko było zwiększone, jego intensywność była zwiększona przez zmiany klimatu, bo taki aż tak nawalny opad nie powinien się zdarzyć w niezmienionym klimacie.
Do tematu zmiany klimatu jeszcze wrócimy, ale zapytam cię teraz o kształtowanie terenu. Jak się ma ono do suszy? Czy jest tak, że nie wiem, w górach albo w depresjach, albo w jakichś silnie zarośniętych roślinami miejscach jest mniejsze prawdopodobieństwo albo większe prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów?
Znaczy to nie tyle może ukształtowanie, tak? Bo susza może występować i w górach, i w depresjach, bo tak samo obszary górskie gdzieś tam mają niedobory opadów i tak samo Holandia też walczy z suszą. Natomiast bardziej jak jest zagospodarowana ta przestrzeń, tak? Bo jeżeli mamy tereny leśne, no to one lepiej tą wodę zatrzymują, a nadmiar oddają powoli. No generalnie krajobraz, który działa na zasadzie gąbki, tutaj właśnie są lasy, ale takie lasy naturalne z wykształconymi piętrami, że mamy rzeczywiście ściółkę, runo leśne, a nie takie lasy uprawowe, gdzie mamy tylko drzewo i praktycznie w runie nic nie ma, no to takie naturalne lasy rzeczywiście działają jak takie porządne gąbki. One tą wodę zatrzymują i dopiero po jakimś czasie oddają jej nadmiar, co powoduje, że te przepływy są stabilniejsze. I tak samo jeżeli my jako ludzie nie przekształciliśmy krajobrazu, żeby wody się pozbywać, odwadniać ją nadmiernie, no to też te krajobrazy działają właśnie tak, że zatrzymują tą wodę pozwalają części tej wody wsiąknąć do gruntu i odtwarzać te wody podziemne. Część tej wody gdzieś paruje i później w tak zwanym małym obiegu wody ma szansę w nocy się skroplić w postaci właśnie rosy czy jakiejś mgły i zawrócić w to miejsce, skąd wyparowała. Natomiast jeżeli człowiek przekształci ten teren właśnie na utwardzenie powierzchni, odwodnienie czy wycięcie lasów i postawienie, zrobienie tam pola, no to to powoduje, że ta woda szybciej stamtąd ucieka. Nawet jeżeli mamy opady w normie, no to woda ta znika i o ile nie mamy suszy, to jak gdyby my intensyfikujemy niedobory tej wody i czasami zwiększamy skutki suszy albo skutki niedoborów.
Powiedziałeś mały obieg wody, możesz przybliżyć, co to znaczy?
Znaczy no mały obieg to tak na schematach właśnie jest pokazane, że z powierzchni roślin czy z wierzchniej warstwy gleby, jeżeli w ciągu dnia mamy wyższe temperatury, więc zwiększa się parowanie, w nocy się obniża temperatura i w momencie, kiedy obniżamy temperaturę, no to tak zwany punkt rosy właśnie, czyli ten punkt, kiedy woda w powietrzu, para wodna w powietrzu zaczyna się skraplać. No i skrapla się właśnie i to wtedy widzimy rano w postaci jakiejś mgły czy rosy na roślinach. To jest tak mały obieg wody, że ta woda tam skąd wyparowała, to tam wraca. Tak? Bo większy obieg no to jest, że gdzieś paruje nam wyżej w górne bardziej warstwy atmosfery, no i gdzieś jest wywiewiana ta wilgoć i jak gdyby nie wraca do tego miejsca, a jak wróci, to nie wiadomo po jakim czasie.
Wracając do ukształtowania terenu, również miasta są swego rodzaju zmianą w jego ukształtowaniu. Jak one się, co powodują miasta w kontekście suszy, jak one zmieniają sytuację?
Miasta to jest taki skrajny przypadek działalności człowieka, gdzie generalnie jest średnio jest tak, że około połowa opadów to jest woda, która gdzieś tam wsiąka do głębszych warstw gleby. Około 40% to jest to, co tam gdzieś zostaje w wierzchniej warstwie gleby albo na roślinach, a 10% to jest średnio ten nadmiar wody, który gdzieś tam powierzchniowo spływa do niżej położonych terenów, no kończąc najczęściej w jakimś zbiorniku wodnym albo w jeziorze, albo w rzece, bo to są te najniżej położone punkty krajobrazu. Natomiast miasto przez uszczelnienie powierzchni i dodatkowo odwodnienie jej no powoduje, że od 50% w górę wody deszczowej odpływa. Czyli nawet jak mamy właśnie jakiś opad, który mógłby być w tym krajobrazie zatrzymany i ta woda w glebie byłaby później do wykorzystania przez rośliny, no to my tą wodę bardzo szybko się pozbywamy. Tutaj takie jedno z ulubionych moich powiedzeń, z chmury do rury, że ta woda, no pozbywamy się jak śmiecia, tak? Wyrzucamy ją z naszego terenu, a później mamy problem, bo wystarczy, że nie pada przez 2-3 dni i zaczynam wszystko w tereny zielone nam zaczynają schnąć, bo pozbyliśmy się tej wody zamiast ją zatrzymać i wykorzystać na miejscu. I w ten sposób intensyfikujemy skutki suszy.
A jakie są sposoby zapobiegania suszy albo zmniejszania jej efektów negatywnych?
No przede wszystkim trzeba myśleć o tym, żeby nie pozbywać się wody jak śmiecia, tylko starać się ją zatrzymać, no to jest cenny zasób. Jest taka fajna zasada 3S z angielskiego slow, sink and spread, czyli spowolnić ten odpływ wody, zapewnić, żeby mogła się gdzieś rozlać i wsiąknąć do gleby. I tak naprawdę, szczególnie w przypadku naszego kraju, gdzie większość naszych zasobów wody pochodzi właśnie z opadów deszczu, to my przede wszystkim powinniśmy myśleć o tym, żeby tą wodę opadową zatrzymać tam, gdzie ona spada na powierzchnię, albo jak najbliżej tego miejsca, zgodnie właśnie z tą zasadą 3S. I to jest przeciwdziałanie suszy na wszystkich płaszczyznach, od rolniczej czy tej glebowej, po hydrologiczną i hydrogeologiczną, bo to jest przywracanie tego naturalnego cyklu opadów, tak? Czyli to, co powiedziałem, że większość wsiąka do gruntu i tworzy nam te zasoby wód podziemnych, bo jeżeli tego nie mamy, to obniża nam się poziom wody w rzekach, bo to, że one są zasilane opadami i spływem powierzchniowym, to jest jedno, ale tak naprawdę większość w skali roku, to tak około 70-80% przepływów w rzekach jest zależy od tego, jaki mamy poziom wód podziemnych. Jeżeli ten poziom wód podziemnych się obniża albo przez długoletnią suszę, albo właśnie przez naszą działalność, czy nie zapewniamy wodzie, żeby mogła wsiąkać do gruntu, no to obniża nam się ten poziom wody gruntowej. Jak się obniża ten poziom wody właściwie podziemnej, gruntowej to jest takie potoczne, jak się obniża poziom wody podziemnej, no to też nam się obniża poziom wody w rzekach i te stany niskie są jeszcze bardziej niskie, tak, można tak powiedzieć. No i też zapewniając tą retencję, no to tworzymy ten zapas wody w glebie, tak, bo parowanie z powierzchni samej nawet gleby jest wyższe niż 10 czy 15 cm poniżej tej powierzchni. Więc to jest też taki sposób na chronienie tej wody przed parowaniem, szczególnie w przypadku zmiany klimatu, to jest ważny czynnik. No i trzeba myśleć o tym, żeby te skutki suszy niwelować poprzez szukanie alternatywnych źródeł wody, że jak nie pada, no bo tu jest czynnik, który, no, jeżeli chodzi o opady, to nie mamy większego wpływu, jedynie pośredni przez wpływ na zmianę klimatu.
A jakie są takie bardziej konkretne działania przeciwdziałające suszy, na przykład jakieś budowanie specjalnych zbiorników, czy też jakieś modyfikacje koryta rzeki?
Mhm. A czy przede wszystkim to o nie tyle to jest przeciwdziałanie suszy, tylko skutkom suszy, bo jakbyśmy chcieli przeciwdziałać suszy tym, że ona występuje coraz częściej, no to musimy przeciwdziałać zmianie klimatu, która intensyfikuje to zjawisko. Natomiast to, co zawsze człowiek starał się robić, to przeciwdziałać skutkom suszy, czyli żeby ta susza jak najmniej doświadczała naszą gospodarkę, naszą produkcję żywności. I to, co możemy robić, no to zatrzymać wodę tam, gdzie ona spada na powierzchnię. I to może być na wiele różnych sposobów tak naprawdę, bo jeżeli mamy miejsce, to najlepszą metodą jest stworzenie jakiegoś zagłębienia, w którym ta woda będzie mogła się zatrzymać i sobie stopniowo wsiąkać albo parować, a nie żeby odpływała. Dopiero odpływać powinien dopiero nadmiar wody z tego miejsca. Natomiast jeżeli nie mamy jakiegoś terenu zielonego czy jakiegoś takiego miejsca, gdzie można stworzyć zagłębienie, żeby tą wodę zatrzymać, no to trzeba myśleć o jakichś szczelnych zbiornikach naziemnych albo podziemnych, to w przypadku miasta. Natomiast poza miastem, no to na przykład sieć rowów melioracyjnych w obszarach rolnych, które powinny pełnić tak naprawdę dwojaką funkcję, odwadniającą, nawadniającą, że jak mamy niedobory wody, to zastawiamy zastawki i tą wodę gromadzimy, natomiast jak jest nadmiar, no to można wtedy przez długi okres, na przykład jak pada, to można tą zastawkę częściowo podnieść, żeby ten nadmiar wody odprowadzić, bo dla produkcji rolniczej zarówno niedobór, jak i nadmiar wody jest szkodliwy. No i jeżeli nadal gdzieś potrzeba tej wody więcej, no to sieć, ale raczej mniejszych zbiorników zlokalizowanych w górnym biegu rzeki, czyli w tych początkowych odcinkach, żeby tam już gromadzić nadmiary, bo wtedy to mamy taką rozproszoną retencję, gdzie rzeczywiście ta woda jest zgromadzona blisko miejsca, gdzie później może być potrzebna, to jedno, a dwa, no takie budowanie tych zbiorników właśnie w górnej części, no też powoduje, że łatwiej później grawitacyjnie na przykład do niżej położonych terenów rolniczych tą wodę dostarczyć, nie trzeba pompować jej pod górę. No i też nie tworzymy szeregu innych problemów, które wynikają z dużych zbiorników na dużych rzekach, gdzie to powoduje szereg czynników takich negatywnych, jak zmniejszenie bioróżnorodności, bez problem z migracją ryb, większe koszty eksploatacyjne też są. I jeszcze taka jedna złota zasada, że jeżeli już taki zbiornik tworzyć, to też najlepiej nie poprzez przegrodzenie rzeki i budowę zbiornika na rzece, tylko raczej obok rzeki, że część tego przepływu jest przekierowana na taki zbiornik i wtedy tam jest ta woda gromadzona. To tak od skali takiej mikro, od takiej makro w ten sposób to powinno wyglądać.
A co z klimatem? Bo chodzi mi teraz już o zmianę klimatu, czy też globalne ocieplenie. Mówiłeś, że ono wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia suszy, czy też długość jej trwania. Możesz powiedzieć tak bardziej teraz szczegółowo, jak to się łączy?
A czy no to się łączy w ten sposób, że po prostu rosnące, a czy zmienia się charakter opadów? Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją edukację na studiach, to czytałem opracowania wcześniejszych raportów IPCC, gdzie była mowa o tym, że w przypadku Polski na przykład zimy będą cieplejsze, śnieg będzie krócej zalegał, będzie go mniej, a jeżeli będzie padało, to raczej deszcz, a nie śnieg zimą. No i teraz to obserwuję na żywo, tak, że to, co modele gdzieś tam badania naukowe przewidywały, to się zmieniło. I to jest jeden z takich czynników właśnie, jeżeli chodzi o zimę u nas w kraju. No, a drugi to to, że no, wydłużają nam te się okresy bezopadowe, tak? I o ile w statystykach na przykład to wygląda, że dany miesiąc był mokry, i to chyba nawet w zeszłym roku też w Poznaniu się tak zdarzyło, że czerwiec był mokry, bo 2-3 godziny spadł u was tak nawalny opad, że wam zalało miasto. No ale jak ktoś popatrzy, no tak, no, ten miesiąc był mokry, no, ale to tego nie będzie widać w krajobrazie, bo jeden taki deszcz nie załatwia nam tego problemu. No a to, że takie opady nawalne zdarzają się coraz częściej, no to też jest skutek zmiany klimatu, bo paradoksalnie średnioroczne opady będą rosły w Polsce. Gdzieś tam niewielka jest tendencja wzrostowa, ale jest. A to jest spowodowane tym, że więcej tej wody nam paruje. No jak więcej paruje, no to kiedyś musi więcej tej wody spaść. No i niestety spada coraz częściej właśnie w postaci takich nawalnych opadów, bo cieplejsza atmosfera jest jak taki rosnący balon. Więcej tej wody jest w stanie pomieścić, co powoduje właśnie wydłużanie się tej suszy, a z drugiej strony też jak już się wypełni, nam ten balon pęka, no to mamy takie oberwanie chmury coraz intensywniejsze, coraz częstsze, no i punktowo powodujące właśnie zagrożenia powodziowe.
A rozumiem, że przeciwdziałając globalnemu ociepleniu, przeciwdziałalibyśmy zarazem suszy, tylko że to nie jest coś, co można zrobić w rok ani w dwa lata, tylko to jest proces na pewnie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat.
No tak, bo przeciwdziałając zmianie klimatu, przeciwdziałamy intensyfikowaniu tych zjawisk, tak? Bo susza, powodzie, ale także inne zjawiska naturalne, jak coraz częstsze trąby wodne, coraz intensywniejsze wiatry, coraz częstsze pożary, no to wszystko jest skutek zmiany klimatu i tych powiązanych ze sobą problemów związanych z obiegiem wody. I tak teraz obserwujemy działania kilkudziesięciu lat, działania poprzednich pokoleń, no to jeżeli teraz zaczniemy działać i wyzerujemy emisję, tak, to się zakłada, że tam do 2050, żeby to wyzerować, no to i tak ten efekt działań poprzednich pokoleń, poprzednich lat i tych działań, które jeszcze będą trwały do czasu tego wyzerowania, no to ta zmiana postępuje, bo to jest trochę tak jak z próbą zatrzymania rozpędzonego pociągu towarowego. To się nie dzieje tak nagle, to potrzeba wyhamować i tak samo jest tutaj z tą zmianą klimatu i ze skutkami tej zmiany, szczególnie w kontekście wody, bo no jednak woda, zasoby wody i obieg wody na świecie no jest dość bardzo mocno powiązany z zmianą klimatu, bo temperatura napędza te procesy związane z opadami, z parowaniem i powoduje to właśnie takie coraz większe rozchwianie tego obiegu na całej planecie. Zresztą nawet specjalne rozdziały są poświęcone temu zagadnieniu w ostatnich raportach.
To podsumujmy to. Jakie podsumujmy negatywne skutki suszy? Powiedziałeś o trąbach wodnych, prawda?
Nie tyle, że to są trąby wodne są skutkiem suszy, tylko bardziej powiedziałem szerzej o tym, zmiana klimatu intensyfikuje nam te wszystkie zjawiska naturalne, w tym suszę, tak?
A sama już susza? Podsumujmy takie negatywne już z samej suszy, konsekwencje negatywne samej suszy.
Znaczy, no to co najbardziej widać, no to niższe plony, tak? Niższa produkcja żywności. Najczęściej się to przekłada tak, że mamy straty gospodarstw rolnych, które przekładają się też, nawet jest takie opracowanie Polskiej Izby Ubezpieczeń, że powiedzmy miliard strat w rolnictwie, w tych gospodarstwach rolnych się przekłada na miliard, na drugie tyle, czyli kolejny miliard strat w sektorach powiązanych, że mamy albo straty na transporcie, tak, bo mniej się tego przewozi, straty w małych sklepach, straty gospodarstw domowych, bo muszą więcej płacić za żywność, czy te straty spowodowane tym, że rolnik ma mniejszą siłę nabywczą i no nie może sobie pozwolić na jakieś tam zakupy. To jest jedno, ale też straty takie szersze, no to mamy wymieranie gatunków, no bo jednak mimo, że przyroda była przyzwyczajona do występowania suszy, to jednak ona nie była przyzwyczajona do tak częstych susz, które się zdarzają, których skutki suszy są intensyfikowane zarówno przez zmiany klimatu, jak i przez człowieka. I do tego się nakłada jeszcze szereg innych czynników zanieczyszczenia, inne działalności człowieka, które powodują, że no to jakbyśmy porównali to do naszego organizmu, że my nie walczymy z jednym wirusem, tylko z szeregiem różnych wirusów, które do naszego organizmu trafiło. No i wtedy trudniej jest taką chorobą wygrać. I tak samo właśnie jest ze środowiskiem. To nie jest już tylko susza, tylko szereg innych czynników, które się skumulowały. I mamy taki efekt kumulacji, że ekosystemy sobie trudniej z tym radzą. No i przykładem takim są wymieranie niektórych drzewostanów, niektórych gatunków drzew, a to ciągnie za sobą wymieranie tych gatunków, które są jak gdyby związane z tymi roślinami.
A możesz powiedzieć, znasz może jakieś przykłady takich gatunków w Polsce?
Znaczy no to najbardziej to z tego, co kojarzę, to jest właśnie brzoza między innymi i chyba, jeżeli dobrze kojarzę, świerk. Też jest to takie dwa gatunki, które gdzieś tam zamierają z powodu tego, co się dzieje w naszym środowisku. Ale tak więcej nie chcę strzelać, bo aż tak się tym tematem nie zajmuję. Natomiast jeszcze z konsekwencji. No konsekwencje są też takie, że my, kiedy brakuje tej wody opadowej, kiedy susze są intensywniejsze, no to szukamy alternatywnego źródła wody, żeby przeciwdziałać temu, tak? I o ile w rolnictwie, no to wiadomo, że tutaj produkcja żywności jest zaraz po zaspokojeniu pragnienia jedną z podstawowych potrzeb, no to o tyle podlewanie trawników w terenu zielonych miastach spokojnie można próbować zrobić z innych źródeł, natomiast się tego nie robi i często się pogłębia ten problem suszy, bo wykorzystujemy wodę podziemną do nawadniania tego terenu i w sytuacji takiej jak teraz, że mamy kolejny rok z suszą z rzędu, no to powoduje, że te zasoby wody podziemnej się nie odnawiają i trzeba albo szukać coraz głębiej, albo po prostu już te konsekwencje wziąć na klatę i z nimi dalej żyć, tak.
A czy są tak na sam koniec jakieś pozytywne skutki suszy, przynajmniej z perspektywy człowieka?
Nic nie wiem o nich. Znaczy, jeżeli są jakieś pozytywne, to może takie, że człowiek coraz bardziej zaczyna myśleć o tym, żeby tą wodę retencjonować, bo tak po wodzie w 1997 i 2010 roku spowodowały, że szeroko rozumiane społeczeństwo myślało o tym, żeby wody się pozbyć i ochronić się przed powodzią, to tak teraz coraz częstsze susze, a szczególnie ten przypadek Skierniewic, który spowodował, że tam susza się nałożyła na problem z dostępnością wody pitnej przez nadmierny pobór i awarię, no to mamy taką zmianę trochę w podejściu. Ja już widzę, że ta świadomość się zmieniła, też zaczynają się inne działania i coraz bardziej się myśli o tym, żeby tą wodę zatrzymać, tak jak mówiłem, tam gdzie ona spada na powierzchnię, a to przeciwdziała nie tylko skutkom suszy, ale także i powodzi, bo retencjonując tą wodę chronimy pozostałe obszary przed zalaniem.
A jakbyś spojrzał na takie opinie, że na przykład dzięki tym globalnym ociepleniu, nie wiem, będziemy mogli uprawiać winogrona w Polsce i tego typu rzeczy?
Znaczy to tutaj się prawo minimum Lebiega kłania, bo rośliny nie tylko temperatury potrzebują. Liczy się właśnie dostępność wody, a jak widzimy, no rosnące temperatury powodują coraz większą suszę, więc nie wiem, jak chcą uprawiać winorośl, kiedy będzie susza. No a inny czynnik to też długość dnia, nachylenie promieniowania, żyzność gleb, no to jest wiele innych czynników, które powodują, że po prostu to może się nie udać i prawdopodobnie nawet jak jakieś plony będą, to będą niewielkie w porównaniu do tego, co jesteśmy w stanie uzyskać w innych regionach świata.
Czyli zasadnicza i twoim zdaniem jedna korzyść jest taka, że narażeni na zagrożenie zaczynamy się na nie jakoś wyodparniać.
Tak, adaptować i przeciwdziałać, bo to chyba jest jedyny pozytyw, bo ciężko tu dostrzec jakiś pozytyw taki, że występuje susza, tak?
No dobrze, to bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję również.
Moim gościem był dr Sebastian Szklarek z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Do usłyszenia. Był to podcast Teoretico. Jeśli wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.